Witam Was serdecznie, drodzy bracia i siostry. W tym drugim dniu tego miłego spotkania w Rzeszowie, organizowanego przez Zbór Pana w Chełmie. Cieszę się, że również ja mam przywilej podzielić się z Wami rzeczami duchowymi, które Bóg zawarł w swoim słowie i które są związane z naszym zbawieniem. Na początek chciałbym przekazać pozdrowienia od Zboru Pana, którego jestem członkiem, od mojego macierzystego zboru, Zboru Pana w Rybniku. Jak również do pozdrowień dołączają się inne osoby, które wiedząc, że tutaj będziemy, prosiły, żeby przekazać Wam pozdrowienia, a są to Kasia i Paweł Gajdowie, no i moi kochani teściowie, czyli moja teściowa Ruta, mój teść Marek, Bejgerowie z Bydgoszczy. Ci wszyscy, braterstwo, przekazują Wam chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia. Temat, jaki chciałbym, żebyśmy sobie wspólnie rozważyli, jest zbliżony z tematem, który był powiedziany już w dniu wczorajszym. Temat bliski mojemu sercu i powiedział go brat Jarek. Stąd ucieszyłem się, kiedy usłyszałem temat powiedziany przez brata Jarka, ponieważ w pewnej części mój temat i jego temat zachodzą na siebie. Natomiast zobaczymy to właśnie w trakcie naszych wspólnych rozważań. A temat, jaki chciałbym, żebyśmy wspólnie sobie rozważyli, zatytułowałem Zakryta Ewangelia. Podstawą tego tematu są słowa Salomona z jego przypowieści, 25 rozdział, a werset drugi. Przypowieści Salomona 25:2. Mamy tam zapisane następujące ciekawe słowa. Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać. W przekładzie biskupa Rumaniuka ten werset brzmi bardzo podobnie. Chwałą Bożą jest rzecz przysłaniać, chwałą króla jest owe sprawy badać. Pierwszą rzeczą, jaką rzuca się w oczy po odczytaniu tego wersetu, jest jego pierwsza część. Chwałą Bożą jest rzecz ukryć. Pytanie od razu, jakie się rodzi. Co to znaczy, że Bóg ukrywa pewne rzeczy? I w jaki sposób ukrywanie przez Boga pewnych rzeczy przysparza mu chwały? Natomiast druga część tego wersetu jest nie mniej ciekawa. Chwałą królów jest rzecz zbadać. Pokazuje nam, że są jacyś królowie, którym przynosi chwałę badanie tych rzeczy. Jakich rzeczy? No tych, które wcześniej były przez Boga zakryte. Czyli zachęca, żeby poszukiwać te rzeczy, zgłębiać je, starać się odkryć to, co Bóg ukrył. O tych zakrytych rzeczach Biblia mówi w wielu miejscach, nazywając je często tajemnicą. Na przykład Objawienie 10:7, które mówi, że we dni głosu anioła siódmego, gdy będzie trąbił, dokona się tajemnica Boża, jak opowiedział sługom swoim prorokom. Czyli jest jakaś tajemnica Boża, coś ukrytego, co wykona się wtedy, kiedy będzie trąbił anioł siódmy. Czyli Bóg ma jakieś tajemnice. I również nasz Pan w Ewangelii Łukasza 10:21 wspomina o rzeczach ukrytych przez Boga. Ewangelia Łukasza 10:21. W owej godzinie rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Te rzeczy oczywiście, o których tutaj jest mowa, to boski plan, boskie zamierzenia, boskie nauki. To wszystko, co jest zawarte w Słowie Bożym w Biblii. Pomimo tego, że treść Biblii jest ogólnie znana i jest ogólnie dostępna, to tak naprawdę większa część ludzi nigdy Boga nie poznała. Oczywiście chyba wszyscy o Nim słyszeli, że istnieje. Niektórzy nawet wierzą w to, że istnieje, ale właściwie na tym się kończy. Bo ilu z tych ludzi tak naprawdę chciało poznać Boga bliżej? Niewielu. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że niewielu ludzi pragnie poznać Boga? Odpowiedź na to znajdujemy właśnie w naszym podstawowym wersecie. Dlatego tak jest, ponieważ zdecydowaną większość informacji na swój temat, jak również na temat swojego planu względem człowieka, Bóg zakrył. Tak Bóg chciał, żeby te rzeczy były zakryte. Dlatego nie dziwimy się, że wielu ludzi, w większości ludzi na Ziemi, jaka istnieje i jaka istniała do tej pory, te rzeczy nie interesują. W ogóle nie interesuje ich Bóg, nie interesuje ich Biblia, nie interesują sprawy duchowe. Nie dziwimy się, ponieważ Bóg te rzeczy przed nimi zakrył. Tym bardziej, że żeby utrudnić dostęp do tych informacji, dopuścił na to, że Bóg świata tego zaślepił umysły tym ludziom, żeby im światłość Ewangelii nie świeciła. Tę tajemniczość Boga obserwujemy, drodzy braterstwo, od samego początku. Cofnijmy się na ten moment, kiedy jeszcze niczego nie było. Był tylko sam Bóg. Co się wtedy stało? Stworzył Bóg niebo i ziemię. Stworzył cały wszechświat. Stworzył istoty duchowe. W doskonałych warunkach stworzył doskonałych ludzi, Adama i Ewę. Wszystko było piękne, jak Biblia mówi, dobre, czyli doskonałe. Aż nadszedł ten dzień, o którym Bóg powiedział, dnia, którego zgrzeszysz, umrzesz. I co się stało? I człowiek zgrzeszył. I jakby wszystko się skończyło. To wszystko, co było piękne i doskonałe i dobre, nagle się w pewnym momencie jakby zepsuło. Oprócz tego, oprócz grzechu, którego dopuścili się pierwsi nasi rodzice, zgrzeszyła również jedna z istot duchowych, szatan. Czy ktoś był tym faktem zaskoczony? Wtedy, kiedy to się działo, oprócz Boga, wydaje się, że wszyscy. Mówiąc wszyscy, mam na myśli oczywiście istoty duchowe, ponieważ obserwatorem tych wszystkich wydarzeń byli przede wszystkim aniołowie. Nie trudno się domyślić, że musieli sobie zadawać pytanie w stylu, dlaczego tak się stało? I co teraz Bóg uczyni? Ale odpowiedzi na te pytania nie uzyskali. Brak odpowiedzi na te pytanie widzimy gdzie? Widzimy w tym, że przed potopem, zanim nastał potop, próbowali pomóc człowiekowi. Oczywiście będąc zwiedzeni przez szatana, próbowali pomóc człowiekowi, tworząc nowy rodzaj doskonałych istot. Co zakończyło się tragicznie dla tych istot, jak również i dla samych aniołów. Nikt tak naprawdę nie wiedział, co Bóg chce uczynić. Wszystko było owiane gęstą mgłą tajemnicy. Były te rzeczy zakryte. Jedno było jasne, że Bóg nie pozostawi w tym stanie człowieka na zawsze. Kiedyś w jakiś tylko znany dla Boga sposób bieg wydarzeń się odwróci i znowu ten utracony raj, ta doskonałość będzie w zasięgu ręki. Mówi o tym obietnica dana pierwszym naszym rodzicom, że nasienie, potomstwo, które powstanie z Ewy, zmiażdży głowę węża. Czyli z ust Bożych wyszła obietnica wybawienia z tej beznadziejnej sytuacji. Podobnie przykrycia ze skór, które Bóg dał ludziom w miejsce ich własnych przykryć, które oni sobie sami zrobili. Są pierwszą wskazówką, jedną z pierwszych wskazówek zbawienia człowieka. Ale to jest pierwsza wskazówka zbawienia człowieka nie dla Adama i Ewy, tylko dla pokoleń żyjących wiele tysięcy lat później. To te pokolenia żyjące wiele tysięcy lat później dopiero zrozumieją, że żeby przykryć czyjąś nagość, grzech, wasz grzech, mój grzech, potrzebna jest śmierć. Czyli już wtedy w raju Bóg przygotował Zbawiciela, a można powiedzieć, że nawet wcześniej. Potem długo, długo nic i dopiero takim węgielnym kamieniem w zbawieniu człowieka, kolejną wzmianką to obietnica dana Abrahamowi, że w potomstwie, które Bóg miał wzbudzić Abrahamowi, miały być błogosławione wszystkie narody ziemi. Czyli kolejna rzecz, która daje nadzieję na zbawienie i wskazuje na pewne elementy boskiego planu. Przez kolejne wieki oczywiście dochodziły kolejne szczegóły i tak powstał cały zagadkowy Stary Testament. Niejasne słowa Starego Testamentu apostoł Paweł jak nazywa cieniem rzeczy przyszłych, wskazując nie tylko na ich charakter typiczny, ale również na charakter zagadkowy. Bo co możemy odczytać, mając tylko cień? Wciąż wiele było niejasnych boskich zamierzeń dotyczących zbawienia człowieka, nie tylko dla czytelników Starego Testamentu, ale również dla samych pisarzy. Pisarze Starego Testamentu nie rozumieli tego, co piszą. To nam, drodzy braterstwo, teraz łatwo się o tych sprawach mówi. Łatwo się o tych rzeczach wspomina, ponieważ mamy Biblię. Mamy dostęp do wielu pism członków gwiezdnych i dzięki temu wiele z tych rzeczy rozumiemy. Ale na początku tak nie było. Na początku ludzie nie mieli Biblii. Nie rozumieli prawie nic. Nie było wiadomo prawie nic. Kiedy przychodzi nasz Pan, to rzuca więcej światła na wiele z tych zakrytych rzeczy. Był to przełomowy czas. Pierwsza obecność naszego Pana. Ponieważ wtedy dla wszystkich zainteresowanych jest już jasne, kto jest Zbawicielem ludzi. I w jaki sposób dokonało się zbawienie człowieka, zbawienie świata. Ale co nasz Pan robi? Mówi wciąż niejasno, wciąż mówi zagadkowo i w sposób tajemniczy. Mówi w przypowieściach. W jaki sposób? W jakim celu? Żeby ludzie nie zrozumieli. Mamy o tym zapisane w wielu Ewangeliach, ale chciałbym przytoczyć tutaj jedną z nich, czyli Ewangelię Marka. Ewangelia Marka, 4 rozdział od 10 do 12. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli, razem z 12, o te podobieństwa. I odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli, i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Czyż nie są to szokujące słowa naszego Pana? Dla wielu grup religijnych, drodzy braterstwo, to są pytania właściwie bez odpowiedzi, ponieważ wiele grup religijnych uważa, że ta szansa zbawienia ludzkości odbywa się właśnie dzisiaj. Kto dzisiaj nie skorzysta z tej szansy, tak naprawdę będzie się w przyszłości smażył w piekle albo będzie oddalony na wieczne oddalenie od Boga i od boskiej łaski. A tutaj nasz Pan stwierdza, że tej niezrozumiałej formy to On używa celowo. Bo gdyby mówił do tych ludzi jasno, to oni by zrozumieli i oni by się nawrócili. A On najwyraźniej tego nie chce. Badając Słowo Boże, wiemy już, że ma na myśli wiek Ewangelii. Nie chce tego w wieku Ewangelii, ponieważ lepszy czas dla tej większości ludzi, którego wtedy słuchała, będzie w wieku tysiąclecia. I w końcu cały wiek Ewangelii to raczej nie okres wyjaśnień i światła, które rozjaśni boskie tajemnice, ale raczej okres dalszej ciemności. Widzimy to w przypowieści o pszenicy i konkolu. Ta przypowieść o pszenicy i konkolu mówi nam o tym, że była pewna rola. Gospodarz miał rolę, na której posiał dobre nasienie, pszenicę. Ale w nocy, kiedy słudzy zasnęli, przyszedł nieprzyjaciel i zasiał na tej roli konkol, złe nasienie. I kiedy słudzy przychodzą na to pole następnego dnia, czy następnego okresu czasu, to nie był następny dzień, ale kiedy już wzeszły te nasiona, to co zauważają, że oprócz pszenicy na tej roli jeszcze rośnie konkol. Są zaskoczeni tą sytuacją, ale gospodarz nie jest zaskoczony. Gospodarz dokładnie wie, co się stało. Kiedy go pytają, jak to się stało, czy nie pszenicę posialiśmy na tej roli? A gospodarz co na to mówi? To uczynił nieprzyjaciel. Człowiekiem z tej przypowieści jest nasz Pan, który sieje dobre nasienie, prawdę, Ewangelię o Królestwie. Czy Bóg, który nadzoruje wszystko, nie widzi, co się dzieje? Nie widzi tego nieprzyjaciela, który przychodzi w nocy i sieje to złe nasienie? Nie potrafi temu zapobiec w jakiś sposób? Widzi i potrafi, ale nie chce. Dopuszcza do takiej sytuacji, kiedy oprócz Ewangelii na ziemię siany jest błąd i w zależności od stanu serca poszczególnych odbiorców, poszczególnych słuchaczy, na tym polu wyrosną prawdziwi albo nominalni chrześcijanie. Apostoł Piotr pisze również o tej zakrytej Ewangelii w swoim pierwszym liście, pierwszy rozdział od wersetu 10 do wersetu 12. Czytamy tam następujące słowa. Sprawę owego zbawienia badali dokładnie prorocy. Czyli ci, którzy mówili już dawno o łasce, jaką wy dopiero mieliście otrzymać. Zastanawiali się nad tym, jaki będzie ów czas, na który wskazywał działający przez nich Duch Chrystusa. On to przepowiadał mające przyjść na Chrystusa naprzód cierpienie, a potem chwalebne wywyższenie. Prorocy także dowiedzieli się, że to nie im, ale wam raczej miało służyć sprawowane przez nich poselstwo zbawienia. Tę samą posługę sprawują teraz słudzy Ewangelii, głosząc wam za sprawą Ducha Świętego zesłanego z nieba radosną nowinę zbawienia. A są to sprawy, w które pragnęliby wniknąć sami aniołowie. Więc widzimy, że prorocy Starego Testamentu usługiwali komu? No nie sobie. Nie rozumieli rzeczy, których pisali. Usługiwali tym, którzy mieli być w przyszłości. Dla nich te rzeczy były zakryte. Podobnie zakryte były i dla aniołów. I aniołowie pragnęliby wejść głębiej w te sprawy i poznać, co tak naprawdę Bóg ma zamiar zrobić i jakie są dalsze Jego zamierzenia. Tak więc widzimy, że Bóg ma dobre wieści dla ludzi. tego się nie da zaprzeczyć. Ma dla nich dobrą nowinę, zbawienie, a jednak ją przed nimi ukrywa. Jak nasz Pan mówi, czyni to, żeby ludzie się nie nawrócili. Mało tego, zgodnie z tym wersetem, to ukrywanie przysparza mu chwały. Jak, braterstwo, myślicie, czy ukrywanie przed kimś dobrych rzeczy jest dobre? No bo jeśli mam coś dobrego dla kogoś, coś, co wiem, że i komuś innemu może służyć, to raczej dzielę się tym z kimś, czy powinienem to przed nim ukryć? Odpowiedź na to pytanie w przypadku niedoskonałego człowieka wskazywała na wręcz przeciwny wniosek. Czyli kiedy ktoś ma jakąś dobrą informację, na przykład dowiedział się, że pojawia się okazja kupienia czegoś tanio, o czym wie, że jego sąsiad również chętnie by skorzystał. To co ludzie na tym świecie robią najczęściej? Sam z niej skorzysta, a sąsiadowi nie powie. Ukryje ją. Oczywiście nie na zawsze. Powie mu o tym, jak ta okazja już minie, żeby nie było, że nie powiedział. Ale wtedy już nie można z tej okazji skorzystać. W przypadku naszego Boga jest odwrotnie, ponieważ Bóg jest miłością. I zakrycie tych rzeczy przed ludźmi może być wyłącznie dla ich dobra. Mówiąc o ukrywaniu, trzeba pamiętać, że tak naprawdę Bóg nikogo indywidualnie nie blokuje, żeby nie zrozumiał, żeby nie poznał, w jaki sposób wpływa na niego, ale sposób ukrycia przez Boga prawdy polega na tym, że napisana jest ona w sposób tak niejasny i tak niezrozumiały, tak nietematyczny. Wszystkie te tematy są pofragmentowane, są porozrzucane po całej Biblii. Dodatkowo dopuszcza na to wpływ szatana, który zniekształca wiele nauk Słowa Bożego. Wypacza te nauki, że ostatecznie rzeczy te stają się dla ludzi nieosiągalne, nudne, nieciekawe i mało atrakcyjne. Dlaczego zatem Bóg zakrywa tą prawdę? Skoro to jest dla dobra i to przysparza mu chwały, to jakie ma powody? No, ma kilka powodów. Na pewno dlatego, żeby nikt się o pewnych rzeczach nie dowiedział, dopóki nie nadejdzie słuszny na to czas. Żeby nikt nie pokrzyżował mu szyków. Czyli Bóg, który jest wszechwiedzący, dobrze wie, że dla dobra realizacji tego planu pewne rzeczy muszą być zakryte. Ponieważ w przeciwnym wypadku, gdyby wszystko wszystkim objawił, znaleźliby się na pewno chętni do tego, żeby udaremnić jego zamierzenia. Mamy na przykład werset taki, który o tym nam mówi. Mateusz 13,32, znany wam werset, braterstwo. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Czyli są pewne rzeczy, o których wie tylko ojciec. Nawet syn, ani aniołowie nie wiedzą pewnych rzeczy i te rzeczy są również przed nimi zakryte. Drugi powód, dla którego Bóg ukrywa prawdę, to że nie tylko dla dobra swojego planu, ale również dla dobra ludzi. Gdyby pewne rzeczy Bóg odkrył przed ludźmi, zanim nadejdzie właściwy czas, nie przyniosłyby one im błogosławieństwa. Czy prawda Boża może nie przynieść błogosławieństwa? Czy poznanie i zrozumienie dobrych rzeczy, tych dobrych rzeczy, które Bóg przygotował dla ludzi, może nie przynieść im błogosławieństwa? Może. A w jaki sposób? No w taki, że znajomość pociąga za sobą pewną odpowiedzialność za realizację. Niestosowanie się do pewnych rzeczy po powzięciu znajomości rodzi konsekwencje. O ile bowiem człowiek, który nie robi pewnych rzeczy, bo o nich nie wie, o tyle człowiek uświadomiony, jeśli nie postępuje zgodnie z pewnymi zasadami, to już na pewno nie dlatego, że nie wie. Wchodzi tutaj bowiem czynnik dobrowolności i świadomości. Świadomego, albo przynajmniej częściowo świadomego wyboru. Jeden z wersetów, który nam potwierdza tę myśl, to werset z Rzymian 11,32. Albowiem zamknął je Bóg wszystkich w niedowiarstwo, aby się nad wszystkimi zmiłował. O czym ten werset ten mówi nam? Że dla dobra większości ludzi Bóg utrzymuje ich w niewiedzy, żeby móc w przyszłości zastosować względem nich taryfę ulgową, żeby mieć podstawy do okazania im w przyszłości miłosierdzia. Kiedy? W wieku tysiąclecia. Nie robiłeś tego, bo skąd miałeś wiedzieć, co ja od ciebie oczekuję? Te rzeczy były przed tobą zakryte. Pewną odpowiedzialność jednak ci ludzie poniosą, nawet ci, przed którymi są te rzeczy zakryte, ale to jest oczywiście już tutaj inny temat. Tu przy okazji występuje pewna lekcja również i dla nas, że my, którzy znamy te rzeczy z automatu, mamy większą odpowiedzialność za ich realizację w naszym życiu. Również dla dobra ludu Bożego Bóg nie mówi im o pewnych rzeczach. Nasz Pan chętnie by powiedział apostołom, kiedy się z nimi żegnał, wiele różnych rzeczy. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Myślę, że zgodzicie się, braterstwo, ze mną, że jedną z tych rzeczy, której nie byliby w stanie znieść, to na przykład mogła być informacja, że ten czas, kiedy wróci po raz drugi, żeby wziąć ich do siebie, będzie miał miejsce za około 2000 lat. Takiej informacji nie znajdujemy w Biblii, bezpośrednio podanej. Ta informacja była zakryta. Myślę, że to byłaby ta informacja, może jakaś inna jeszcze, może jakieś dodatkowe inne informacje, których nie byliby w stanie znieść. Byłyby dla nich przytłaczające. Dla naszego dobra, również i nam, drodzy braterstwo, Bóg nie mówi o wszystkim, co nas spotka w życiu. Z czym wam się kojarzy poświęcenie? No zawsze w przypadku poświęcenia mówimy o podpisywaniu czystej kartki papieru. In blanco. Podpisujemy się na dole i tą kartkę, ten podpis, tą umowę, jaką zawieramy z Bogiem, oddajemy Bogu. To, czym Bóg wypełni tę kartkę, jest dla nas nieznane, bo pewnie też nie bylibyśmy w stanie znieść tych rzeczy, które Bóg tam ma zamiar wpisać. Informacji o tym. A może byśmy w ogóle zrezygnowali z poświęcenia na samym początku tej drogi, gdybyśmy wiedzieli, co Bóg zamiar ma tam wpisać. Na dowód tego, drodzy braterstwo, że lepiej jest nie wiedzieć o pewnych rzeczach, możemy dać przykład taki, że my jako ludzie dokładnie tak robimy. Pewne rzeczy ukrywamy. Kiedy mamy małe dzieci, to zależy nam na tym, żeby te dzieci wiedziały jak najwięcej o życiu. Chcemy ich do tego życia przygotować, żeby weszły w to życie, jakoś sobie dawały w tym życiu radę. Żeby przygotować ich do przyszłego życia, czy mówimy im wszystko o życiu, całą prawdę? Mówicie, drodzy braterstwo, swoim dzieciom wszystko o życiu, o dorosłym życiu? Pewne rzeczy przed nimi ukrywamy. Zależy nam na tym nawet, żeby o pewnych rzeczach nasze dzieci nie wiedziały, dopóki nie nadejdzie odpowiednia pora, dopóki nie osiągną pewnego rodzaju dojrzałości. I wtedy możemy powiedzieć im więcej, porozmawiać z nimi na jakieś trudniejsze tematy. Podsumowując, drodzy braterstwo, tą pierwszą część naszego wersetu. Chwałą Bożą jest rzecz ukryć. Czy ludzie będą chwalić Boga za to, że zakrył te rzeczy, zakrył swój boski plan i jego szczegóły, aby nikt nie pokrzyżował jego planu i aby jego plan się powiódł? Czy ludzie będą chwalić Boga w przyszłości za to, że zakrył te rzeczy przed nimi i w ten sposób nie nałożył na nich ciężaru, którego nie byliby w stanie unieść? Z całą pewnością będą za to Bogu wdzięczni. Druga część wersetu wskazuje na to, że jest pewna część należąca do ludzi. Chwałą królów jest owe sprawy badać. Czyli spośród ludzi, spośród wszystkich ludzi, wyłania się jednak pewna szczególna grupa osób, przed którymi Bóg odkrywa swoje tajemnice. Kim są ci królowie? No na pewno nie są to królowie tego świata, bo właśnie przed takimi Bóg zakrył te rzeczy. Zakrył te rzeczy, jak mówi Pan Jezus, przed wielkimi, przed mądrymi, przed roztropnymi na tym świecie, a objawił je ludziom prostym, ludziom pokornym. W Biblii mamy mowę o Królu Królów i Panu Panów, czyli o Jezusie i Kościele. Czyli Kościół w Nowym Testamencie bardzo często jest określany mianem królów. Na przykład w drugim liście do Tymoteusza, to jest jeden z wielu wersetów, 2:12, mamy napisane, że jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy, jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Z Nim królować będziemy, czyli z pewnością ci królowie to najwyższa klasa wieku Ewangelii. Szczególnie reprezentowana w kim? W członkach gwiezdnych, ponieważ oni są tymi głównymi badaczami Słowa Bożego. Oni są tymi, przez których Bóg pozwolił, którym Bóg pozwolił zrozumieć zarysy swojego planu przez bezpośrednie badanie Biblii. To przez członków gwiezdnych pokazał Bóg nam wszystkie zarysy swojego planu. Dzięki temu my możemy te rzeczy zrozumieć i przekonać się osobiście, sami dla siebie, czy tak się rzeczy mają, tak jak prawdziwi Beriańczycy. Nie przyjmujemy tych rzeczy tylko dlatego, że ktoś je tak napisał. Przyjmujemy te rzeczy dlatego, że są one zrozumiałe, logiczne i zgodne ze Słowem Bożym. Ale błogosławieństwa, o których mówi Biblia, jak wiemy, nie tylko dotyczą Kościoła. Chociaż w większości fragmentów Nowego Testamentu Biblia mówi o Kościele i mówi do Kościoła. Natomiast tak naprawdę te błogosławieństwa dotyczą wszystkich naśladowców Jezusa Chrystusa. Jacy kiedykolwiek żyli i gdziekolwiek się znajdują. Psalm 25:14 potwierdza nam te myśli, kiedy mówi psalmista Dawid: tajemnica Pańska objawiana jest komu? Tym, którzy się Go boją, a przymierze swoje oznajmuje im. Tym, którzy się Go boją, czyli komu? Tym o odpowiednim stanie serca. Czci, szacunku dla Boga. Podobnie inny werset, który mówi: początkiem mądrości jest bojaźń Pańska, odpowiedni stosunek do tych rzeczy, odpowiedni szacunek dla Boga. Tak więc przede wszystkim musimy powiedzieć, że zrozumienie Słowa Bożego, zrozumienie prawdy jest ogromnym przywilejem, że Bóg dał nam siebie poznać i dał nam poznać swój plan. To nie jest jakiś człowiek z ulicy, ani jakiś największy autorytet tego świata, jaki możemy sobie wyobrazić, ale to jest kto? Władca Wszechświata, który pokazuje nam prawdziwą historię ludzkości, to, co było za nami. Pokazuje nam przyszłość. Pokazuje nam również, co zrobić, żeby znaleźć się w tej przyszłości. Ktoś kiedyś zadał naszemu Panu takie pytanie: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Teraz, braterstwo, czym jest to badanie? Ten nasz werset podstawowy mówi: chwałą królów jest owe rzeczy badać. Czyli właściwie spośród wielu ludzi, jacy żyją na ziemi, są tacy, którym zależy na poznaniu pewnych rzeczy. Zależy na poznaniu, na zbadaniu, na dowiedzeniu się, co to są te rzeczy, które Bóg ukrył. Ludzie, których Duch Boży w nich mieszka, ciągnie ich w stronę prawdy. To te resztki, te pozostałości Ducha Bożego, które mieszkają w sercach każdego człowieka, w jednych oczywiście są one w większej mierze, na tyle dużej, że ciągnie ich to w stronę prawdy. Utożsamiają się z tą prawdą. Ich serce reaguje na tą melodię. Pytanie zasadnicze. Dlaczego Bóg chce, żebyśmy te rzeczy badali? Dlaczego Bóg chce, żebyśmy te rzeczy badali? Na czym dokładnie Bogu zależy, kiedy pisze o badaniu tych spraw? Odpowiedź wydaje się prosta. Chcę, żebyśmy te rzeczy poznali, żebyśmy się o nich dowiedzieli. Więc drugie pytanie, jakie się rodzi. Czy na pewno Bogu zależy tylko na przekazaniu swojemu ludowi informacji na pewne tematy? Żebyśmy po prostu o nich wiedzieli? Oczywiście, że nie. Jest rzecz ważniejsza. Jaka? Kiedy do zobaczenia człowiek jest chory i przychodzi do lekarza, to przecież nie tylko po to, żeby się dowiedział o swojej chorobie i o tym, co robić, żeby być zdrowym. Sama wiedza nic mi nie da. Sama wiedza nie spowoduje, że wyzdrowieję. Dopiero kiedy będę się stosował do zaleceń lekarza, mam nadzieję, że mój stan zdrowia się poprawi. Czyli, żeby być zdrowym, muszę wiedzieć, co robić i stosować się do tego. Szczególnie to dobrze słowacestwo, ten temat lekarzy widać wśród osób starszych, którzy tych lekarzy odwiedzają częściej, ponieważ dyżurny temat to jest, kiedy ostatnio byłeś u lekarza i co bierzesz. W jakim celu, drodzy braterstwo, Bóg poleca nam studiować Słowo Boże? Cel może być tylko jeden, aby je następnie wprowadzić w czyn, co powinno doprowadzić do przemiany naszego serca i do przemiany naszego życia. Jesteśmy, drodzy braterstwo, chorzy duchowo. Chyba nikt tego nie zaprzeczy. Tą chorobą jest oczywiście grzech. Aby wyzdrowieć, powinniśmy się stosować do zaleceń wielkiego lekarza. Ponieważ wolą Bożą względem nas jest co? Uświęcenie. Dojście do stanu uznanego przez Boga za święty, doskonały. Albo w tym będzie uwielbiony Ojciec mój, kiedy obfity owoc przyniesiecie. Jaki owoc? Owoc przemiany naszych serc. Innymi słowy, najważniejszą rzeczą dla każdego z nas, dla każdego chrześcijanina, dla każdego poświęconego jest doprowadzić samego siebie do zbawienia. Filipian 2:12 nam o tym mówi. Z bojaźnią i ze drżeniem zabiegajcie o swoje zbawienie. O czyje zbawienie? Brata? Siostry? Przede wszystkim o swoje. Oczywiście to nie jest tak, że teraz moje jest najważniejsze i reszta kompletnie się nie liczy, bo jestem skupiony tak na swoim zbawieniu, że kompletnie mnie nie interesuje, co się dzieje obok mnie. Ale ten cel, moje zbawienie powinien być dla mnie priorytetowy w moim życiu. Ponieważ, dlaczego? Odpowiada nam na to nasz Pan. Ponieważ jaką bowiem człowiek korzyść będzie miał, jeżeli cały świat pozyska, a na duszy swojej szkodę poniesie? Pytanie retoryczne. Jaką będzie miał z tego korzyść? No żadnej. apostoł Paweł o co się usilnie starał? Żeby głosząc innym Ewangelię, sam nie został odrzucony. Więc istotą naszego życia na ziemi, tych, którzy badają boski plan, jest wprowadzanie zasad Bożych w nasze codzienne życie. Bóg chce, żeby Jego przykazania, Jego nauki, Jego zasady działały w naszym życiu, żebyśmy się je stosowali w różnych sytuacjach, w jakich się znajdujemy w życiu. Co ostatecznie powinno prowadzić do czego? Do przemiany mojego charakteru. O tym, jak istotna jest przemiana naszego charakteru, jak bardzo ważna jest to rzecz, dowiemy się, kiedy odpowiemy sobie na pytanie takie. Kiedy Bóg poddaje nas próbie, to co tej próbie tak dokładnie poddaje? Umysł czy serce? No serce. Czyli żeby wypaść pozytywnie w tej próbie, to powinienem zadbać o dobry stan serca czy umysłu? O dobry stan umysłu i przemianę serca. A dlaczego Bóg nie poddaje próbie mojego umysłu? Bo Jemu zależy na sercu, Jemu zależy na charakterze. Synu, daj mi swoje serce. Bo to właśnie serce jest tym ośrodkiem decyzyjnym naszego człowieczeństwa. Tak więc jeśli moje serce nie zostanie przemienione, nie zostanie oczyszczone, nie zostanie uzdrowione, to moje decyzje będą złe. Moja postawa w różnych sytuacjach będzie zła. W doświadczeniach niewiedza, ale serce, nasze uczucia pchną nas w taką albo inną stronę. Nasz umysł w takich sytuacjach co zrobi? Zawsze podporządkuje się sercu. Wiedza, drodzy braterstwo, czyli ta część intelektualna ma istotne znaczenie, ponieważ pokazuje nam, jakimi jesteśmy, jakimi się mamy stać i jak to zrobić. Ale jedynym sposobem na to, aby uzyskać przemianę serca, jest wprowadzanie Słowa Bożego w czyn. Wypływa z tego istotny wniosek związany z naszym podstawowym wersetem. Kiedy Bóg mówi o badaniu, chwałą królów jest badać, nie ma na myśli wyłącznie zdobywania wiedzy, czyli poznania i zrozumienia prawdy, choć jest to bardzo ważne. Musi nie mieć na myśli coś więcej, czyli indywidualny, osobisty, chrześcijański rozwój. Na pierwszy rzut oka te rzeczy wydają się oczywiste. No przecież wszyscy o tym wiemy. Niby oczywiste, a jednak? A jednak Biblia podaje nam wiele przykładów, które mają nam pokazać ważność tych spraw. Nauczeni w Piśmie. Mateusz 23:3. Tak Pan Jezus się o nich wyraża. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Dlaczego? Mówią bowiem, a nie czynią. Czyli widzimy, że to są nauczeni w Piśmie za czasów naszego Pana. Ludzie wykształceni, ludzie bardzo dobrze znający zakon, prawo Boże, ludzie posiadający całkiem sporą wiedzę, jak ten zakon wprowadzać w czyn. Jak powinno się postępować zgodnie z prawem, ale sami tak nie czynią. Drugi przykład, również z czasów naszego Pana, 4 wersety, w których Jezus kieruje napomnienie do Żydów żyjących w poszczególnych miastach. Mateusz 11, 21-24. Biada tobie Chorazynie, biada tobie Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w Worze i w Popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, który aż do nieba wywyższone, czy aż do nieba wywyższone będziesz, aż do piekła zostaniesz strącone. Bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. Dwa pytania od razu nam się wyłaniają z tego fragmentu. Gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, mówi Jezus, które się stały u ciebie, stałaby po dzień dzisiejszy. Więc pierwsze pytanie, to dlaczego zatem te cuda się tam nie dokonały? Dlaczego w Sodomie się te cuda nie dokonały w tych okolicznych miastach, skoro to był sposób na uratowanie ich od gniewu Bożego i od zniszczenia? To jest pytanie, na które bardzo trudno odpowiedzieć również innym grupom religijnym. Podobnie jak na pytanie, dlaczego Jezus nie chciał, żeby się ludzie nawrócili. Skoro była taka możliwość, dlaczego Bóg z niej nie skorzystał? Wiemy dlaczego, bo prawda nas o tym poinformowała. Bo lepszym okresem czasu dla nich będzie wiek tysiąclecia. Ten dzień sądu, o którym tu jest napisane, że lżej będzie Sodomie w dniu sądu, bo tam i dla nich będzie lepiej, ale też im tam będzie łatwiej, lżej, czyli łatwiej, niż mieszkańcom tych poszczególnych miast za czasów naszego Pana. A dlaczego, drugie pytanie, dlaczego będzie mieszkańcom tych żydowskich miast będzie trudniej w dniu sądu? Bo jeśli te cuda nie zrobiły na nich wrażenia, wtedy, kiedy je widzieli, jakie są szanse, że zrobią na nich wrażenie w tysiącleciu? To Pan Jezus mówi, w jaki sposób będziecie mogli ujść ognia gehenny w przyszłości. No w jaki sposób? Jeżeli te cuda nie robią na was wrażenia, nie wywołują was jakiegoś postępowania, jakiejś pokuty, to ja tak naprawdę w przyszłości nic więcej nie będę miał wam do zaoferowania. Czy te cuda w przyszłości, czy te rzeczy, o których w przyszłości się dowiecie, zrobią na was wrażenie? Żydzi, o których mówił Jezus, nie zareagowali na te cuda, które się działy na ich oczach. Sodoma by zareagowała tak ładnie, tak jak powinna. Zaczęliby pokutować. Te cuda zrobiłyby na nich wrażenie. Otworzyłyby im oczy. Przez co mieszkańcy tego miasta nie zostaliby zniszczeni. Taka sytuacja miała już miejsce. Jonasz i Niniwa. Jonasz, który głosi zniszczenie Niniwy, a jednak Niniwa pokutuje i nie jest zniszczona. Ale Żydzi za czasów Jezusa nie zareagowali na te rzeczy. Jest tym również istotna lekcja dla nas. Jaka? Prawda powinna pobudzić nas do działania. Do działania, do pokuty, do reformy życia. Wrażenie, jakie na mnie robi prawda, powinno wpłynąć, przenieść się na moje chrześcijańskie, codzienne, praktyczne życie. Nie tak jak w przypadku tych Żydów, którzy żyli wtedy w tych okolicznych miastach, że te rzeczy, które nie musieli w to wierzyć nawet, oni to po prostu widzieli. Nie robiło to na nich takiego wrażenia, jakie zrobiłyby te rzeczy na Sodomie. Inny fragment, Żydów 2:3. To jakże my ujdziemy całość, jeśli zakwaszymy tak wielkie zbawienie? W jaki sposób można zaniedbać tak wielkie zbawienie? Przecież nie jest tu mowa o ludziach, przed którymi te rzeczy są zakryte, o których już powiedzieliśmy, że Bóg ma dla nich lepszy czas w tysiącleciu i tam dopiero da im siebie poznać. To jest mowa o tych, którzy weszli w to przymierze z Bogiem, w poświęcenie i realizują to swoje zbawienie, a jednak jakże my ujdziemy całość, jeśli je zlekceważymy? Wtedy zlekceważymy to wielkie zbawienie, kiedy nie wpłynie ono na zmianę mojego życia. Zaniedbującymi to wielkie zbawienie są ci, którzy nie żyją według Słowa Bożego, którzy nie realizują ślubów swojego poświęcenia. Kolejny przykład, również z czasów naszego Pana, przypowieść o dwóch budowniczych, zapisana w Ewangelii Łukasza 6:46-49. Pierwsze słowa tej przypowieści już dużo nam mówią. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pan Jezus w innym miejscu już wspomniał, że nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa, ale ten, który czyni wolę Bożą. I dalej kontynuuje tą przypowieść. Pokażę wam, do kogo podobny jest ten, który przychodzi do mnie, słucha słów moich i wprowadza je w czyn. Podobny jest do człowieka, który budując dom, zrobił najpierw głęboki wykop, położył fundament na twardym gruncie. Gdy przyszła ulewa, wezbrana rzeka spłynęła na ten dom, lecz nie mogła go poruszyć, był bowiem mocno zbudowany. Kto zaś nie wprowadza w czyn tego, co słyszy, podobny jest do człowieka, który stawia swój dom na ziemi bez żadnego fundamentu. Uderza w niej fala, a on zapada się natychmiast i ulega zniszczeniu bez reszty. Ta przypowieść pokazuje nam, że na każdego, kto buduje ten dom, na każdego poświęconego, wcześniej lub później przyjdzie próba. Przyjdzie taka próba, jaka tu jest zapisana. Próba, na tą próbę dozwala Bóg. Ta próba ma zweryfikować co? Ma pokazać, czy ktoś słuchał i czynił, czy tylko słuchał. I apostoł Paweł, ostatni z tych przykładów, to apostoł Paweł, który zwraca uwagę na to zaangażowanie, a właściwie na jego brak, strofując braci w liście do Żydów 5:12. Posłuchajcie, braterstwo, tego fragmentu w przekładzie biskupa Romaniuka. Upłynęło wiele czasu i powinniście sami stać się nauczycielami innych. Tymczasem was właśnie trzeba jeszcze nauczać i przekazywać wam rzeczy najbardziej elementarne z nauki Bożej. Zamiast odżywiać się już solidnym pokarmem, wy jeszcze ciągle potrzebujecie mleka niczym niemowlęta. Apostoł Paweł, drodzy braterstwo, był rozczarowany tymi, do których się zwracał, ponieważ spodziewał się od nich większego wzrostu w wiedzy i większego wzrostu w łasce, czyli w charakterze. A bracia ci trwali nadal przy elementarnych podstawach nauki naszego Pana, nie będąc nawet mocno w nich ukorzenieni. Apostoł Paweł powiedział, że biorąc pod uwagę czas, jaki upłynął, odkąd poznawali te pierwsze rzeczy, spodziewałby się jakiegoś rozwoju. Spodziewał się, że oni będą nauczycielami wręcz. A tak naprawdę okazało się, że zamiast tego w dalszym ciągu potrzebują, żeby ktoś ich uczył. Czyli za co strofuje ich apostoł Paweł? Że nawet nie byli ugruntowani w wiedzy, nie mówiąc o owocach charakteru, jakie powinni przynieść. Jaki z tego wniosek, drodzy braterstwo? Że to zdobywanie wiedzy jest bardzo istotne, ale jest tylko środkiem do osiągnięcia wyższego celu, jakim jest podobieństwo Chrystusowe w naszych charakterach. A współcześnie żyjący co mówią? Wierzący, niepraktykujący. Z pewnością spotkaliście się nieraz z takim określeniem. Co mówi to zdanie? Że są tacy, którzy coś wiedzą, może więcej, może mniej, a mogą nawet i dużo wiedzieć. Mogą nawet mieć ogromną wiedzę, ale ich życie biegnie obok tego wszystkiego. Czyli z jednej strony, drodzy braterstwo, mamy studiowanie, a z drugiej strony mamy wprowadzanie w czyn, czyli praktykowanie. I trzeba jeszcze zaznaczyć, że studiowanie Słowa Bożego nie jest jego praktykowaniem. To nie jest tak, że kiedy dużo studiuję, można odnosić takie wrażenie, dużo dyskutuję, dużo rozważam, to tak jakbym już się takim powoli stawał, bo gdzieś czuję tą wiedzę, właśnie tą informację, która wpływa do mojego umysłu i jestem nią zachwycony. Odczuwam jakieś pozytywne emocje, pozytywne uczucia. Mi się wydaje, że właściwie już chyba wszystko jest ok, idzie dobrej drodze. Słowo Boże mówi, żeby wiedzieć i czynić. Zostało nam podane, żeby badać po to, żeby wiedzieć i tak czynić, a nie żeby badać, żeby wiedzieć. Kiedy Biblia mówi o praktykowaniu Słowa Bożego, to najczęściej odnosi to do relacji międzyludzkich. Pole do działania, gdzie znajdujemy w praktykowaniu Słowa Bożego? W relacjach braterskich, w relacjach w świecie, w relacjach w rodzinie, w trudnych relacjach między braćmi, a nawet w relacjach z naszymi nieprzyjaciółmi. Ponieważ brak wprowadzania w życie zasad prawdy jest właśnie przyczyną doświadczeń między braćmi. Tak jak wspomnieliśmy, drodzy braterstwo, praktykowanie prowadzi do osobistego rozwoju w charakterze. Powinno więc być coraz lepiej. Między ludem Bożym powinno być coraz mniej doświadczeń i coraz mniej nieporozumień. My często, drodzy braterstwo, mówimy, i to się słyszy w wykładach, że chrześcijanie to są jak diamenty. Chyba nawet wczoraj coś takiego padło. Są jak diamenty, które mają ostre krawędzie i rysują się przez to nawzajem. Czyli pokazuje to, że są doświadczenia między braćmi. Że są te doświadczenia, kiedy jeden diament, ponieważ ma ostre krawędzie, rysuje ten drugi. Ale dodajemy zawsze do tego, że jest jeszcze taka oliwa, duch miłości, który łagodzi te tarcia, które mogą się ewentualnie między tymi braćmi pojawić. To jest oczywiście zrozumiałe, bo rzeczywiście tak jest. Ale kiedy? Na początku naszego chrześcijańskiego życia. Na początku, a później już nie? Później te diamenty są przez Boga szlifowane, więc wraz z upływem czasu tych ostrych krawędzi powinno być coraz mniej. Więc również tych doświadczeń powinno być coraz mniej. Podobnie jak apostoł Paweł pisał w liście do Żydów, że oczekiwał, że wraz z upływem czasu będzie coraz lepiej. Oczekiwał, że wraz z upływem czasu czas powinien przynieść jakieś efekty. Natomiast apostoł Paweł w liście do braci w Koryncie mówi, że muszą być rozerwania między wami, aby się objawiło, którzy spośród was są prawdziwymi chrześcijanami. To chyba apostoł Paweł się pomylił. To nie tak powinno wyglądać. Jak mogą być doświadczenia między braćmi, skoro wszyscy się rozwijają? Najwyraźniej nie wszyscy. Nie wszyscy są prawdziwymi chrześcijanami, skoro apostoł Paweł mówi, że pewne doświadczenia pokażą, którzy nimi nie są. W zborach, w społecznościach ludu Bożego są ci, którzy są chrześcijanami i ci, którzy nimi nie są. Zgodnie z myślą apostoła Pawła, dlatego też dochodzi do poważnych doświadczeń między braćmi. Doświadczeń, jak on to nazywa, rozrywających. Muszą być rozerwania między wami, ponieważ nie wszyscy są prawdziwymi chrześcijanami. Takim punktem, który ma kluczowe znaczenie, drodzy braterstwo, to jest nasz stosunek do prawdy. Czyli czym ta prawda dla mnie jest? Weźmy taki przykład. Jeśli bym wam powiedział na przykład, że 1000 kilometrów stąd ktoś zakopał skarb warty $1 000 000, to pojedziecie po niego czy nie? Ja wiem, że wam nie zależy na pieniądzach, bo my mamy bardzo znacznie wartościowszy skarb, właśnie ten, o którym tutaj mówimy. I tak naprawdę ta oferta nie byłaby z pewnością dla was atrakcyjna, ale załóżmy, że jest to jakiś wielki skarb. To kiedy po niego pojedziecie? Po pierwsze, musicie wiedzieć coś na ten temat, czyli mieć jakieś informacje. Jeśli te informacje, które otrzymacie na temat tego skarbu, będą dla was przekonywujące, to co się stanie? Uruchomi to w was wiarę w to, że ten skarb rzeczywiście tam jest i że są szanse, żeby go zdobyć. Ale w tym wszystkim musi być oczywiście jeszcze jedna rzecz. Trzeba pokonać pewien dystans. 1000 kilometrów. Nie wiem, gdzie to jest z Rzeszowa, 1000 kilometrów, gdzie byśmy wylądowali, ale i tam na miejscu jeszcze trzeba go odszukać i może się napracować. Tak więc, żeby ten skarb stał się naszym posiadaniu, został w naszym posiadaniu, musimy zrobić pewien wysiłek. I co w tym wszystkim jest najważniejsze? Ta rzecz musi być dla mnie wartościowa na tyle, że zależy mi na jej zdobyciu. Prawda, aby osiągnęła skutek, o którym mówi Bóg, po pierwsze, musi stanowić dla nas wartość. Musi być tym skarbem. Synu mój, jak mówi Salomon, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukasz jej będziesz jak skarb, jak srebra i poszukiwać je jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Zwróćmy uwagę, skarbów ukrytych. Te skarby nie są widoczne na ziemi, nie są łatwo dostępne. One są ukryte, ponieważ prawda Boża jest ukryta. Czyli efekt od czego będzie zależał? Będzie współmierny do tego, jak bardzo nam na tym zależy. Niektórzy, drodzy braterstwo, znają literę prawdy, ale problem polega na tym, że nie uczynili prawdy swoim skarbem. Ponieważ tam, gdzie serce twoje, tam jest twój skarb. Jeśli prawda będzie moim skarbem, to niejako automatycznie moje serce będzie dążyć do tych rzeczy. Automatycznie będzie chętnie się im podporządkowywać. Ale kiedy nie będzie moim skarbem i prawda, przyjdzie taki moment, że prawda wejdzie w konflikt z moim życiem, że moje życie, ja chcę iść tu, a prawda mówi idź w lewo, to jakie rozwiązanie wybierzemy? To, które będzie bliższe naszemu sercu. Bóg zachęca, drodzy braterstwo, nas mówiąc, kupuj prawdę, nie sprzedawaj jej, kupuj mądrość, umiejętność i rozum. Zdobywaj tą prawdę, nie sprzedawaj jej, zdobywaj mądrość, karność, rozum. Kupuj prawdę, kupuj rozum, kupuj karność, kupuj umiejętność. O czym te rzeczy są, mówią? My najczęściej używamy kupuj prawdę, nie sprzedawaj, ale tam jest mowa o większej części, o mądrości, o umiejętności, o karności, o rozumie, więc mówi o prawdzie i stosowaniu w jej życiu. Ja to pozyskuję te rzeczy, kupuję je przez badanie, przez studiowanie Słowa Bożego, jak również przez praktykowanie. Żeby kupić te rzeczy, muszę mieć pewne środki, czyli prawda, ta mądrość, umiejętność nie jest za darmo. Trzeba je kupić. Oczywiście tym środkiem płatniczym nie są pieniądze, ale polega to na tym, że muszę z czegoś zrezygnować, że muszę się zaangażować, muszę się temu poświęcić, żeby te rzeczy zdobyć. Poświęcić co? Wszystko. Ale w tym wersecie jest jeszcze jedna istotna myśl. Nie sprzedawaj prawdy. Prawdę można sprzedać. Kupuj prawdę, nie sprzedawaj. Jeśli ją już kupiłeś, nie sprzedawaj jej. Czyli Bóg mówi o takiej sytuacji, kiedy po poznaniu prawdy, a na jakimś wstępnym rozwoju w życiu chrześcijańskim, chrześcijanin przestaje robić postępy. Przyczyna tego stanu może być tylko jedna. Stary człowiek bierze nad nami górę. Co w praktyce oznacza, że w coraz większym stopniu ulegamy swoim wadom i słabościom. Po pewnym okresie radości, może emocji, może zbudowania, jakiejś euforii, przychodzi okres stagnacji. I wtedy to stary człowiek przypomina nam o sobie. Wtedy samolubne pragnienia mogą stanowić dla nas większą wartość niż prawda. Ta prawda oczywiście w dalszym ciągu będzie miała wartość, ale chodzi o to, żeby ona miała najwyższą wartość. Bo jeśli znajdzie się coś, co ma wyższą wartość niż ta prawda, to wybierzemy to o wyższej wartości. Tak naprawdę, drodzy braterstwo, kupujemy prawdę w jaki sposób? Na czym polega kupowanie tej prawdy, umiejętności i tak dalej? Co się za tym kryje? Kupujemy nasz udział w Królestwie. To tak naprawdę wejściówka do Królestwa Bożego. Taki bilet do Królestwa Bożego. O tym kupowaniu również mamy przypowieść o perle, która mówi o tym, że podobne jest Królestwo Bożego do kupca, który szukając pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał nie część majątku, wszystko. Sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Przypomina mi się tutaj jeszcze sytuacja z moim synem Maćkiem, który, jak mu przeczytaliśmy tą przypowieść, to wspomniał o tym, że jak to możliwe, że człowiek był w stanie sprzedać wszystko po to, żeby kupić jedną taką małą perłę i nie miał już gdzie mieszkać, sprzedał całe mieszkanie dla jednej takiej małej perły. No oczywiście wydaje się to nierozsądne, ale kiedy zobaczymy, jakie jest znaczenie tej perły, to się okazuje, że to, co mamy, tak naprawdę to jest za mało. Wartość uczestnictwa w Królestwie Bożego, wartość udziału w Królestwie Bożym jest przypodobana do tej perły. Jej cena jest wysoka, tak naprawdę znacznie przewyższająca to, co my mamy i to przewyższająca sprzedanie tego wszystkiego, to, co uzyskamy za sprzedanie tego wszystkiego. Ale Bóg mówi tak, skoro nie masz tak naprawdę wartości za tą perłę, to daj przynajmniej to, co masz, czyli daj mi wszystko. Drodzy braterstwo, celem badania jest przemiana, że ja muszę widzieć kontrast między tym, kim jestem teraz, a tym, kim byłem, kiedy zaczynałem. Kiedy spojrzę wstecz na moje życie, jak ono wyglądało 10, 20 lat temu, to teraz w porównaniu z minionym życiem muszę być innym człowiekiem. Nie tylko człowiekiem, który więcej wie. Muszę być przemienionym innym człowiekiem. Ja mam perspektywę 20 lat, ale myślę, że bracia tu mają perspektywę większą. 30, 40, 50 lat. Także zrobię to kiedyś. Może kiedyś, może ktoś mógłby sobie taki przykład dać, że kiedyś 10 lat temu byłem człowiekiem nerwowym i właściwie wiele sytuacji mnie irytowało. Teraz, po 10 latach, stałem się człowiekiem tolerancyjnym. 20 lat temu pieniądze miały dla mnie znaczenie. To było dla mnie coś bardzo wartościowego. Nawet potrafiłem tak zaszmuglować coś, poprzekręcać coś, żeby coś zyskać. A dzisiaj nauczyłem się być uczciwy i poprzestawać na tym, co mam. Odrywam serce od rzeczy tego świata. 30 lat temu potrafiłem postawić na swoim. Moje było najważniejsze, to było najważniejsze. Dzisiaj jestem wyrozumiały dla innych i potrafię przyjąć również zdanie innych. 40 lat temu byłem może uległy, tchórzliwy. Dzisiaj jestem asertywny i potrafię stanąć w obronie prawdy, potrafię nawet zaprotestować, nawet kosztem tego, że stracę u wielu osób. 50 lat temu usprawiedliwiałem swoje błędy. Zawsze znalazłem winnego moich doświadczeń. Nie miałem sobie nigdy nic do zarzucenia. A dzisiaj, po tych 50 latach, nazywam rzeczy po imieniu. Nie boję przyznać się do pomyłek, potrafię naprawić nawet błędy z przeszłości. Ta lista może być długa, tu każdy może wpisywać to, co chce. Chodzi o kontrast między tym, kim jesteśmy dzisiaj, a tym, kim byliśmy kiedyś. Drodzy braterstwo, chwałą dla Boga jest, że te rzeczy zostały zakryte dla dobrych celów. Chwałę ludowi Bożemu przynosi badanie tych rzeczy. Dla naszego dobra Bóg pozwolił nam je poznać. Wykorzystajmy więc te rzeczy dla naszego dobra, a wtedy naszą chwałą będzie życie wieczne, którego Wam wszystkim życzę i również ja chciałbym je osiągnąć. Dziękuję wszystkim za uwagę.